5 lutego 2020 roku. Dosyć długo nas nie było, ale krótka piłka wraca i jesteśmy w zacnym gronie. Powrót w wielkim stylu. Bo w studiu są ze mną osobistości znane, lubiane, ikony krótkiej piłki, ikony świata radia, dźwięków piłki nożnej. W skrócie, po mojej prawej.
Janek Sławiński.
Po mojej lewej.
Wojciech Jagodziński, witam.
Ja nazywam się Kacper Klein i jest mi bardzo miło Państwa gościć. Mamy o czym rozmawiać, ponieważ piłka nożna nie śpi, piłka nożna była w grze. No i jednym z takich kluczowych elementów zimy dla wszystkich fanów piłki nożnej jest bez wątpienia czas okienka transferowego, czyli tych ruchów, czas pieniędzy, gdzie nasi ulubieni zawodnicy zmieniają często lokalizację, łamiąc nam serca bądź niebywale radując. Jednym z takich osób jest oczywiście Krzysztof Piątek i za chwilkę sobie o tym porozmawiamy nieco bardziej szczegółowo. Posłuchajmy może najpierw krótkiego podsumowania, bo musimy mieć podstawę do tego, by nieco więcej zanalizować.
Zima, choć w tym roku nie zaskoczyła kierowców, to tradycyjnie przyniosła sporo zmian na arenie futbolowej. Choć kwoty, jakie wydawały kluby na zawodników w porównaniu do lat ubiegłych, są dużo, dużo niższe. Najdroższym zawodnikiem tego okienka transferowego okazał się Bruno Fernandes. Manchester United zapłacił 55 milionów euro Sportingowi Lizbona za portugalskiego pomocnika. Drugim najdroższym transferem był Dejan Kulusewski. Szwedzki skrzydłowy pochodzenia macedońskiego zamienił Parmę na Juventus. Zespół z ekipy królewskich oraz Steven Bergwijn, który z PSV Eindhoven przeszedł do Tottenhamu za 30 milionów euro. Najaktywniejszymi zespołami tego okienka były ekipy niemieckie, a w szczególności Hertha Berlin. Wydali oni łącznie 52 miliony euro na Krzysztofa Piątka z AC Milan oraz Lukasa Tuasarta z Olympique Lyon. Sporo roszad nastąpiło również w zespole z Dortmundu. Ekipę prowadzoną przez Luciana Favra opuścił Paco Alcacer, który za 23 miliony euro wylądował w Walencji. Wcześniej do żółto-czarnych dołączył jednak Erling Braut Haaland z Red Bulla Salzburg za 20 milionów. Choć podbija on już niemieckie boiska, nie jest najdroższym Norwegiem podczas tego okienka, gdyż Sander Berg za 22 miliony euro z Genku dołączył do Sheffield United. Choć włoskie kluby w tym sezonie głównie oddawały niż kupowały zawodników, to bardzo aktywnym zespołem był Inter Mediolan. Zespół z Lombardii za 21,5 miliona euro pozyskał Christiana Eriksena z Tottenhamu oraz Ashleya Younga z Manchester United. Do ekipy Conte na zasadzie wypożyczenia dołączył Victor Moses z Chelsea.
Eriksen, Moses, Young, Piątek. Naprawdę spore nazwiska, jest o czym rozmawiać. Ale zacznijmy może właśnie od tego przywołanego już wcześniej super snajpera, wychowanka Krakowi Kraków. Skąd ten ruch? Dlaczego? I czy Krzysztofowi się opłaca po prostu ten transfer?
Bo z Berlina jest bardzo blisko do Lechii Gdańsk, w której można się zawsze odbudować, jakby kariera nie wyszła, ale też czytam bardzo dużo negatywnych głosów dotyczących tego transferu, a uważam, że pójście do Herty, która raz, że no myślę, że Klinsmann może Piątkowi całkiem sporo dać, dwa, że gdzieś tam potencjał ma Herta, żeby z drużyny, która gra no, niezbyt przyjemny dla oka futbol, stać się całkiem ciekawym projektem piłkarskim, z tego co oczywiście głoszą plotki, no to myślę, że nawet jeśli nazwiemy to krokiem do tyłu, no to może być taki krok do tyłu, po którym wykonuje się dwa, a nawet może i trzy kroki do przodu. No zależy oczywiście, jak pójdzie Piątkowi z formą, ale to jest dobry ruch i dla Milanu, i dla Krzyśka Piątka.
Tak, i tutaj muszę się uchylić do słów Janka, że ten jeden krok w tył może być krokiem dwa do przodu. Wielu uważa, że to może wyjść Piątkowi na minus, jednak ja uważam, że regularna gra, która jest mu teraz najbardziej potrzebna po tym, jak mało czasu spędzał na boisku w Milanie, jest mu potrzebna i ten stały skład wydaje mi się, że powinien bardzo regularnie zdobywać, a według mnie to jest najważniejsze dla takiego zawodnika.
No dobrze, a już poza korzyściami samego Piątka, to czy któraś ze stron według was zyskała na tym ruchu? Czy Milan, sprowadzając Ibrahimowicza, jednak podnosząc tę szatnię troszkę do góry, zyskał na tym, że Piątek odszedł? Czy to właśnie może Hertha naprawdę poważnie się wzmocniła.
Ja myślę, że na pewno możemy mówić tutaj o solidnym wzmocnieniu Herty, bo to jest jednak no, dosyć młody zawodnik, 24 lata dopiero Krzyśka Piątka, więc tutaj jest jeszcze sporo pola do rozwoju. Bo jeśli chodzi o Milan, to nie jestem przekonany, czy sprowadzając Ibrahimowicza oczywiście mentalnie, no to na pewno Milan bardzo dużo zyskał, no tylko pytanie przez ile czasu jeszcze Ibra będzie w stanie pokazywać swoją magię, bo też już momentami widać jednak, że ten człowiek się starzeje. I to nie tak jak wino, że jest im starszy, tym lepszy, tylko czasami no, widać już powoli pojawiające się braki. Uważam, że no, tutaj trochę lepiej na tym wyszła Herta, trochę lepiej na tym wyszedł sam Piątek. Milan, nie zdziwię się, jeżeli będzie żałował tego transferu.
Cóż, ja na pewno zastanawiam się nad jednym aspektem, aspektem mentalności tutaj, jeżeli chodzi o AC Milan, ponieważ Zlatan Ibrahimović jest na pewno niebywałą gwiazdą, jeżeli chodzi o drużynę z Milanu. I on do tego klubu poszedł niejako ratować ich honor, ale z drugiej strony podnieść ich również mentalnie, ponieważ ta mentalność w tym klubie była, no upadała powoli, było to widać w ich grze, w ich zaangażowaniu na boisku, ale jeżeli chodzi o Krzysztofa Piątka, to wydaje mi się, że Herta zyskała naprawdę zawodnika na bardzo wysokim poziomie, który będzie potrafił strzelać bramki, który zresztą jedną już ustrzelił i wydaje mi się, że z taką dziewiątką z przodu naprawdę będzie mogła wielu drużynom zagrozić.
No właśnie, też w tym felietonie przygotowanym przez Karola Drzewickiego mieliśmy został nadmieniony Lucas Toisard, który z Olympiku Lyon przyszedł do Herty Berlin. Również dosyć duże nazwisko, moim zdaniem, jak na warunki Bundesligi. Ten zawodnik dołączy do klubu dopiero po sezonie. No i w porządku. Jeżeli mówimy o Piątku, to musimy też mówić troszkę o Tottenhamie, ponieważ Tottenham był dosyć długo łączony z transferem Krzysztofa Piątka. Tam rzekomo poszło o to, że Tottenham chciał Polaka wypożyczyć, a Milan chciał za wszelką cenę dopiąć sprzedaży, dopiąć takiej finałowej transakcji. No i zamiast Piątka do stolicy Anglii powędrował Steven Bergwijn z PSV Eindhoven. Zdążył już zadebiutować bramką, ale o meczu Tottenhamu z City powiemy sobie troszkę później. No a odszedł z kolei gwiazdor tego klubu, nie ma co się oszukiwać, bo mowa oczywiście o Christianie Eriksenie. Za dosyć niewielkie pieniądze, no bo 21,5 miliona euro jak na takiego piłkarza to mało. No i tutaj tym beneficjentem całego transferu, jak i kilku innych, jest Inter Mediolan. Panowie, czy waszym zdaniem Inter wyrasta na poważnego kandydata do walki z Juventusem? No bo Antonio Conte ewidentnie buduje sobie naprawdę solidny zespół.
No ktoś musi z tym Juventusem powalczyć, zwłaszcza, że Napoli dosyć solidnie odpadło i odstaje od tej stawki. Nie powiedziałbym, że na ten moment Inter gdzieś tam może zdetronizować jeszcze Juventus, ale myślę, że w najbliższej perspektywie, jeżeli będą te transfery wykonywane tak z głową, jak są do tej pory, no to rzeczywiście możemy mówić tutaj o wyrastającej albo raczej o klubie wracającym do tej potęgi z dawniejszych lat. No i uważam, że tak samo jak transfer Piątka z Milanu do Berlina, no to transfer Eriksena, sprzedanie go przez Tottenham, to też była dobra decyzja drużyny z Wysp Brytyjskich, a Inter na tym może zyskać i Eriksen też może jeszcze się odświeżyć na te ostatnie lata tego szczytu kariery.
Cóż, ja uważam, że to jest dopiero początek drogi tak naprawdę Interu do ponownego bycia top 3 we Włoszech, ale na pewno ściągnięcie takiego zawodnika, takiego playmakera, jakim jest Eriksen, na pewno doda animuszu drużynie, która potrzebowała tego z przodu mimo wszystko, ponieważ oni mają nazwiska. Jest Sanchez, jest Lukaku, jest Lautaro Martinez, do tego doszedł teraz Christian Eriksen, jest Ashley Young, który również potrafi driblingiem naprawdę bardzo wiele zdziałać. No, wydaje mi się, że powoli Antonio Conte zaczyna tworzyć wzór swojej drużyny i robi to bardzo, bardzo rozsądnie, ponieważ ściąga zawodników, których zna, z którymi pracował. I wydaje mi się, że to jest dopiero wierzchołek góry lodowej, a pozostałą część tej góry zobaczymy w nadchodzącym czasie.
Skoro mowa o Włoszech, to wielu łapie się za głowę myśląc o Dejanie Kuluszewskim, który no, za zawrotną kwotę, bo tam ponad 40 milionów euro, przyszedł do Juventusu i został od razu wypożyczony do AC Parmy. Młody chłopak z niewielkim dosyć doświadczeniem, ale robiący furorę na boiskach Italii. Drugi najwyższy transfer. Panowie, tutaj krótko was zapytam. Przyszłość Juventusu, przyszłość w ogóle piłki nożnej, czy jednak na razie taki troszkę ślepy strzał?
Zobaczymy. Tyle jestem w stanie powiedzieć na ten moment, bo tutaj może pójść w każdą stronę.
Wiesz co, ciężko jest póki co powiedzieć. Tak naprawdę musimy zobaczyć, czy poradzi sobie z taką presją, jaka zostanie na niego nałożona w Juventusie, ponieważ przykład Matiasa de Ligta pokazuje najlepiej tego, że nie wszyscy zawodnicy radzą sobie z tą presją, tak? Więc tutaj trzeba postawić póki co znak zapytania.
Okej, czyli trzy znaki zapytania, bo ja się z wami jak najbardziej zgadzam. No i idziemy jeszcze wyżej, bo teraz musimy porozmawiać troszkę o tym największym transferze, czyli Bruno Fernandes. Manchester United walczył o tego piłkarza już naprawdę kilka ładnych okienek. No i w końcu Ole Gunnar Solskjaer dopiął swego i sprowadził portugalskiego maestro do Manchesteru. No i był już debiut, bardzo obiecujący występ przeciwko Wilkom. No ale jak to Manchester, mimo obiecującego występu jednego z piłkarzy, to punkty u siebie stracił, bo tylko remis Wolverhampton. No i właśnie, czy Bruno Fernandes będzie zbawicielem Manchester United? Bo jeżeli mówimy o tym transferze, tutaj znaku zapytania być nie może. My musimy albo powiedzieć, że będzie tak, albo będzie po prostu rozczarowanie.
Znaczy, jeżeli chodzi o jego jako piłkarza, jako zawodnika, no to wydaje mi się, że statystyki będą całkiem niezłe w tym przypadku i to będzie dobry transfer, ale z drugiej strony, jeżeli mówimy o Manchesterze United, no to tutaj trzeba się skupić na tym, jak ten cały klub wygląda. I tutaj jeszcze trochę porządku jest do zrobienia, że nawet jeżeli poszczególne trybiki będą działać, no to tak jak już wspomniałeś, właśnie mimo obiecujących występów, no to jednak zespół potrafi zgubić punkty z każdym.
Tak, no tutaj muszę się zgodzić z Jankiem. No właściwie po Janku nie, ciężko jest tutaj cokolwiek dodać, ale wydaje mi się, że Bruno Fernandes na pewno nie będzie zbawicielem, ale może podnieść poziom portowy Manchester United.
Gdzieś tam po drodze przewinęły się też małe wypożyczonka, jak chociażby to Alvaro Odriozoli do Bayernu Monachium. Transfery klubów ze środka tabeli tych topowych lig, jak chociażby Sander Berge, który dołączył do Sheffield United. Ale jeżeli mówimy w ogóle o jakichś Norwegach, no to po prostu nie możemy nie powiedzieć o Erlingu Braucie Haalandzie. Tutaj Wojtek poza anteną powiedział, że to jest absolutny hit, że taki piłkarz w takiej formie, w takim wieku trafił do Dortmundu za zaledwie 20 milionów euro. Panowie, czy Robert Lewandowski może czuć się zagrożony, jeśli chodzi o bycie najlepszym strzelcem w Niemczech?
Może nie w tym sezonie, chociaż patrząc na to rzeczywiście, jak Haaland zdobywa bramki, no to już parę fajnych nazwisk w tej tabeli w walce o królestwo.
Chociażby Tomasa Müllera.
Dokładnie, już wyprzedził. Ciekawe, czy właśnie uda mu się utrzymać tę formę. Mnie w przypadku tego transferu z jednej strony dziwi, że no skoro odchodził z klubu sygnowanego nazwą producenta napojów energetycznych, to dlaczego do drugiego z tych klubów nie trafił? Dlaczego nie był to RB Leipzig? A z drugiej strony czytałem też trochę, że Dortmund był nim zainteresowany już bardzo, bardzo długo i że skauci obserwowali tego zawodnika. To jest moim zdaniem świetne miejsce dla tego piłkarza i transfer dla obu stron bardzo dobry.
Ja tutaj na pewno chciałem zaznaczyć takie zaskoczenie, można powiedzieć, i pewną analogię, którą można zauważyć w tym rynku transferowym, że nie padają tak wysokie kwoty. No, weźmy sobie tutaj przykład takiego Christiana Eriksena, gdzie dla mnie, no ja do teraz nie jestem w stanie uwierzyć, że został on puszczony z Tottenhamu za 20 milionów euro, przepraszam, euro albo dolarów.
Euro, dobrze.
Euro, tak. Jest on wyceniany na Transfermarkt na co najmniej 75 do 90 milionów, także no jest to dla mnie mega, mega dużym zaskoczeniem, a tak samo jak Haaland, no też 19-latek za 20 milionów, no jestem ciekawy, to jest moim zdaniem to przyszłość naprawdę norweskiej piłki.
Ja myślę, że te ceny też wynikają troszkę z tego, że mamy do czynienia z dużym przemiałem i z taką malutką rewolucją w europejskiej piłce, bo bardzo dużo piłkarzy po prostu odchodzi na końcówkach swoich kontraktów, stąd też takie niewielkie ceny. Aczkolwiek no, jeżeli porównamy właśnie tę cenę Christiana Eriksena do jego rzekomej wartości według Transfermarkt, no to mówimy o absolutnym stylu, tak jak mówią dzisiaj młodzi, między innymi my chyba, absolutnej promocji. Ale właśnie, ceny Haalanda, Eriksena to są okolice 20 milionów euro. Wybitni piłkarze, jeszcze Haaland na dodatek bardzo, bardzo młody. A zapomnieliśmy o jednym nazwisku, jednym piłkarzu, mianowicie Reinier Jesus Carvalho z 2002 roku, 18-latek, dołączył do Realu Madryt 35 milionów euro, o tym również wspominał Karol w swoim felietonie. No i tutaj te pieniądze dużo wyższe. Dodajmy jednak, że mówimy o klauzuli wykupu, czyli Real musiał zapłacić te pieniądze, by pozyskać Brazylijczyka. No ale kompletna nie wiadomo. Ja przyznaję, że nigdy nie słyszałem o tym człowieku. Nie ma jeszcze debiutu w reprezentacji Brazylii. No a Real sprowadza kolejnego młodego Brazylijczyka. Opłaci się czy nie?
No, jak to z Brazylijczykami. Jest spora szansa, że się pokaże z całkiem niezłej strony, pokaże parę sztuczek, strzeli parę bramek i na dłuższą część swojej kariery zawita w jakimś klubie ze środka tabeli z Hiszpanii, bo wydaje mi się, że tak może potoczyć się jego kariera. No chyba, że będzie to rzeczywiście złoty strzał, bo też muszę się przyznać, że nigdy zbyt dużo o tym zawodniku nie słyszałem. Może być taki złoty strzał, że wyrośnie na lidera Realu, no i być może będzie kolejny Brazylijczyk, który zostanie w tym klubie legendą.
Cóż, ja podzielam tutaj zdanie pewnego użytkownika znanego z portalu społecznościowego, który wypowiedział się na temat właśnie tych transferów przeprowadzonych przez Real Madryt, że szukają nowego Neymara, co niestety nie może im nie wyjść na zdrowie i obawiam się, że mogłoby wyjść im taniej kupienie samego Neymara niż szukanie jego odpowiedników tak naprawdę.
No bo już Rodrigo, Vinicius tak i właśnie teraz Reinier. No zobaczymy. Na pewno Real inwestuje w przyszłość. Panowie, króciutko, z tych transferów, o których mówiliśmy, ewentualnie jakieś wasze propozycje, jeżeli czegoś nie przytoczyliśmy. Top 3. Najciekawsze transfery, jakie w tym okienku zimowym miały miejsce. Janek?
Na pewno Haaland, no bo to wiadomo, będzie ciekawa postać do obserwacji. Krzysiek Piątek z perspektywy nie tylko Polaka, ale i fana Bundesligi i jestem ciekawy, co Eriksen wniesie do Interu.
Cóż, pozostaje mi się tutaj zgodzić z oceną Janka.
Czyli Eriksen, Haaland
i kto tam był trzeci? Kogo tam miałeś?
Krzysztof Piątek.
Krzysztof Piątek. Właśnie sprawdzałem cię, czy będziesz pamiętał o Polaku, rodaku. I pominęliśmy transfer Kamila Grosickiego przecież również, który zmienił Hall na West Bromwich Albion. Pewnie z perspektywą ewentualnego powrotu do Premier League, prawda? Może Grosik znowu będzie starał się w najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii namieszać. No, ja również się z wami zgodzę. Jeszcze bardzo interesuje mnie ten Steven Bergwijn, który naprawdę fajnie zaczął w Tottenhamie. Ale o lidze angielskiej za chwilkę. Jeszcze najpierw porozmawiamy o południu Europy. Francja, Hiszpania i Włochy, bo tam też w piłkę grają. No, a że troszkę cieplejsze klimaty, no to tradycyjnie już dla krótkiej piłki Toto Afrika.
We'll be right back.
końcu zrobiło się troszkę cieplej i naszym obowiązkiem, myślę, jest utrzymać tę przyjemną temperaturę. Dlatego bez niepotrzebnych wstępów od razu przejdziemy do tego, co Karol Drzewicki miał nam do powiedzenia tym razem na temat Lig Południowej.
Kiedy mamy na myśli jakąkolwiek wzmiankę o ligę, to powinniśmy obciąć pierwsze miejsce od góry tabeli i spojrzeć chłodnym okiem na to, co się tam dzieje, a wbrew pozorom dzieje się bardzo dużo. Drugie miejsce okupuje Olympique Marsylia, która wyrwała je w bezpośrednim starciu drużynie Rennes. Choć ekipa z Lazurowego Wybrzeża rok temu przeżywała ogromny kryzys, to dzięki geniuszowi Andrego Villasa Boasa stwarza ona wrażenie solidnego projektu, który w przyszłym roku namiesza w fazie grupowej LM. Z drugiej strony barykady inny projekt z Rennes, oparty wyłącznie na piłkarzach krajowych w tym sezonie, spisuje się powyżej wszelkich oczekiwań i jedynie ekipa Lille może zagrozić utrzymaniu im trzeciego miejsca w tabeli. Żeby wyobrazić sobie, w jakiej kondycji jest reszta zespołów z ligi, dodam, że 15 Saint-Étienne traci 4 oczka do 6 Lille. Choć płaski układ tabel w ostatnich latach bardzo często gości we wszystkich ligach top 5, to w tym roku z pewnością nie jest tak w Hiszpanii, bo klasyfikacja drużyn przypomina bardziej tę z Formuły 1. W bezpośrednim wyścigu o mistrzostwo Real Madryt jest o 3 oczka wyżej od Barcelony, która niedawno przeszła mikrokryzys. Dalej za nimi są 4 bolidy drugiej prędkości, choć ostatniemu z nich, za kierownicą którego jest Diego Simeone, zaczyna kończyć się ogumienie, a ostatnia wizyta w transferowym pit stopie nie dała zbyt wielu oczekiwanych zmian. Na dodatek ekipa z Wanda Metropolitano od 3 meczów nie zdołała umieścić piłki w siatce rywali. Getafe rok temu było czarnym koniem rozgrywek, w tym już zdecydowanie bije się z Sevillą i Walencją o miejsce na podium, wykorzystując każdy błąd rywali na zakrętach. Ostatni w stawce Espanyol, choć rok zaczął od oczka w derbach Barcelony, to po 26 latach zapewne pożegna się z La Liga. We Włoszech za to wymiana ciosów. Na początku roku zbyt wiele ich przyjął Antonio Conte i nie dość, że na pozycji lidera Inter został zastąpiony przez Juventus, to na dodatek Lazio z gladiatorem Immobile na czele w niedługim czasie może zepchnąć ich na trzecie miejsce. Dobrze rok dla odmiany rozpoczęła druga ekipa z Mediolanu, a choć 8 pozycja w tabeli nie jest przekonująca, to fakt, że obok Lazio w 2020 roku są niepokonani już tak. Najbardziej nieprzewidywalnym zespołem jest ten z Bergamo, bo choć potrafią zdeklasować rywali 5 czy 7 ciosami, nie przyjmując żadnego, to w kolejnych pojedynkach pokazują bezsilność nawet z teoretycznie słabszymi ekipami. Nasze polskie serca może jedynie boleć to Napoli, bo cóż z tego, że pokonujesz Juventus we włoskim klasyku, jak na horyzoncie ucieka nawet Liga Europy, a zbliża się Barcelona.
No Karol tak troszkę niegrzecznie pominął zespół z Paryża, jeżeli mówimy o ligę, ale chyba faktycznie trzeba przyznać, że jeżeli chcemy analizować to, jak ta liga się układa i kto tam rywalizuje o jakiekolwiek osiągalne lokaty, no to PSG musi zostać wyłączone z tej dyskusji. Olympique Marseille jest na czele peletonu, które zmierza ku drugiemu miejscu w najwyższej klasie rozgrywkowej Francji. No i Wojtku, muszę zacząć od ciebie, bo tutaj nie ukrywajmy, no jesteś naszym tutaj rodzimym ekspertem w tym temacie. Kto twoim zdaniem ma największe szanse, nie mówię, by zagrozić PSG, ale właśnie by dołączyć do Paryżan, jakby tworząc tą reprezentację Francji na Europę?
Cóż, wydaje mi się, że na pewno w takiej formie, w jakiej obecnie jest Marsylia, to ona powinna dołączyć na pewno do PSG. I tutaj pozostałe miejsca to są naprawdę wielkie niewiadome, ponieważ René Fakt ma 40 punktów, ale za nim jest Lille, która ma 37, a później, proszę spójrzcie, od 5 miejsca do miejsca 13 jest 7 punktów różnicy, także to tak naprawdę zdarzyć może się wiele, a trzeba powiedzieć, że jest dopiero połowa sezonu. Także poza PSG na pewno Marsylia, liczyłbym, że Lyon i może jeszcze Montpellier, które powinno, że tak powiem, obudzić się po ostatnich 2 meczach porażki.
Tym bardziej, że mamy do czynienia z, tutaj zapowiadałeś nam przed chwilką, szlagier, prawda? Że PSG będzie się mierzyło z Lyonem. No i PSG jest faworytem na pewno tego meczu, ale Lyon, myślę, mógłby zaskoczyć i wtedy już będzie tracił do trzeciego miejsca, tak, zaledwie 5 punktów, więc ta walka jest tam zacięta. Janku, czy ty, jeżeli miałeś okazję oczywiście oglądać ligę w tym sezonie, albo chociaż śledzić wyniki gdzieś tam po drodze, to czy twoim zdaniem ten André Villas-Boas, bo musimy tutaj go przywołać do tablicy, jest osobą, która mogłaby uczynić tę ligę atrakcyjniejszą dla fanów, ponieważ Wojtek powiedział, że Marsylia jest już coraz bliżej tej rzeczywistej rywalizacji z PSG. Czy twoim zdaniem PSG będzie tylko uciekać tej lidze, czy właśnie chociażby z sprawą Vilasa Boasza to wszystko może się zacząć spłaszczać?
Właśnie pytanie, czy to jest trener, który jeszcze ma to, czego futbol potrzebuje, no bo pamiętam, jak się mówiło na tego człowieka, zwijasz bagaż, no bo tak. swoje przejścia miał, no ale wydaje mi się, no przede wszystkim warto zauważyć, że różnica jest jednak mniejsza niż między pierwszym a drugim miejscem w Premier League, więc no tutaj nie możemy już mówić o tym, że jest PSG i cała reszta ligi. Wydaje mi się, że gdzieś tam ta różnica chyba będzie się jednak z czasem zmniejszać, bo no, myślę bardziej to polega na tym, że cała reszta ligi się wzmacnia niż Paryż się osłabia. Przynajmniej tak to wygląda z mojej perspektywy.
Cóż, na pewno tutaj trzeba mieć świadomość tego, jakie są różnice transferowe, jeżeli chodzi właśnie chociażby o drużynę średniaka ligę, a PSG. No to są astronomiczne kwoty i czy musimy o tym pamiętać. Ale tak jak tutaj powiedział Janek, wydaje mi się, że to nie PSG jest teraz słabsze, tylko liga staje się teraz mocniejsza. I to chociażby pokazał mecz już oczywiście dość mocno odległy z Dijon, gdzie tak naprawdę PSG przegrało 2-1, no po dość, trzeba powiedzieć, słabym meczu. Ale jednakże, no nie wydaje mi się, żeby Barcelona była w stanie przegrać z Beniaminkiem, co raczej jest dość rzadkie, raczej jest dużą rzadkością.
Czyli okej, wniosek jest taki, że właśnie ta liga zacznie coraz bardziej być konkurencyjna. Niech świadczy o tym chociażby dosyć zaskakujący transfer Nico Gaetana, o którym nie mówiliśmy jeszcze, do Lille. On wraca z Ligi Chińskiej do Europy. No i tak też możemy ładnie tym transferem przejść do Hiszpanii, ponieważ podobną drogę obrał Yannick Carrasco, który właśnie z tej drużyny Nico Gaetana wrócił do Atletico dla odmiany. Na razie na wypożyczenie, a tutaj też rozmawialiśmy, że to może być opcja wykupu. No i właśnie, czy Yannick Carrasco jest remedium na problemy Diego Simeone, które wydają się być coraz większe? No i czy Atletico jeszcze w ogóle liczy się w rywalizacji o Mistrzostwo Hiszpanii, czy to już zakończony etap?
No, jestem przekonany, że Atletico raczej to nie jest ten sezon, w którym mogliby walczyć o czołówkę. Też już od kilku sezonów skłaniam się ku temu, że gdzieś ta droga Simeone w Atletico powoli chyba powinna nawet dobiegać końca, bo swoje już z tą drużyną osiągnął. I pytanie, czy on jest jeszcze w stanie Atletico coś dać? Czy tutaj ta zmiana trenera i być może nawet kompletnie stylu gry, bo i to by się wiązało ze zmianą filozofii, nie przyniosłoby lepszych skutków? No bo to jest jednak zespół, do którego dobrzy zawodnicy będą chcieli przychodzić. I to jest klub, który ma potencjał, żeby jednak co roku walczyć o te pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
Wydaje mi się, że zmiana trenera, a właściwie każde zmiany personalne, jakie zdarzają się w Atletico Madryt, są pewną częścią jakiegoś dalszego projektu i Diego Simeone wydaje mi się, że ma świadomość tego, że jego czas kończy się w Atletico i postara się zostawić tą drużynę w jak najlepszej kondycji. I tym właśnie przykładem może być transfer Yannicka Carrasco, który oczywiście fakt, nigdy nie oglądałem Ligi Chińskiej i nie miałem zbyt wielu okazji, żeby śledzić grę Yannicka, ale kiedy grał wcześniej w Atletico, naprawdę potrafił zrobić różnicę i mam nadzieję, że chociaż w jakimś stopniu odżywi on drużynę z stolicy Hiszpanii.
Na ten moment Atletico 36 punktów w tabeli La Ligi i to już 13 punktów do liderującego Realu. Między nimi chociażby Barcelona, Getafe, Sevilla, pozdrawiamy Karola, i Valencia, czyli no aż 4 zespoły pomiędzy drużynami z Madrytu, to jest naprawdę sporo. No i jeżeli właśnie o tym Realu już wspominamy, no to muszę was zapytać, że skoro to Atletico faktycznie z czystym sumieniem możemy odrzucić i chyba innych kandydatów również, no to kto będzie tym mistrzem Hiszpanii? Real, Barcelona? No bo Zinedine Zidane wydaje się znowu gdzieś tam chyba sprzedał kolejną część swojej duszy i Real znowu gra. Real jest w stanie ponownie zaskoczyć wszystkich w tym sezonie. Liga Hiszpańska jak najbardziej do wygrania. Czy może jednak Barcelona z nowym trenerem, bo Quique Setién w tej chwili na fotelu, może im pomieszać szyki?
No, Real ostatnio przegrał, z tego co kojarzę, 19 października. Jeśli się mylę, to mnie panowie poprawcie.
Sprawdzimy.
Ale wydaje mi się, że w tym sezonie no, Real będzie triumfował w lidze hiszpańskiej. I, no, ale co do Ligi Mistrzów, no nie jestem przekonany, bo wiem, że tutaj poza anteną gdzieś w naszych rozmowach środkowo-redakcyjnych padały takie stwierdzenia, z którymi ja się do końca nie zgadzam. Im wystarczy w tym roku Liga Hiszpańska.
Cóż, Real Madryt na pewno pokazuje tutaj pewien kunszt, który w końcu uzyskał po jakimś czasie ten kunszt, ten polot, którego im brakowało przez naprawdę długą część sezonu. Widać, że Zinedine Zidane w końcu wykrzesał z zawodników to, czego oczekiwał od nich od początku sezonu, i to zaczyna owocować. Mam nadzieję, że będzie konsekwentnie wprowadzał do gry swoich nowych, młodych Brazylijczyków, żeby pokazać światu może i swój kunszt scoutingowy. Ale wydaje mi się, że tutaj tak naprawdę sprawa Mistrzostwa Hiszpanii rozegra się pomiędzy Realem a Barceloną. Z bólem serca muszę przyznać, że niestety chyba raczej Real wygra.
Okej, czyli ja również się zgadzam, że Real tu jest nieco bardziej wyraźnym faworytem. Janek, miałeś rację, 19 października to była porażka z Majorką.
Kawał czasu.
Pamiętam jak dzisiaj, że ta porażka z Majorką była tutaj w redakcji, nawet na antenie naszej, wyśmiewana przez kolegę Bartka, który zresztą chyba świadomie unika konfrontacji w tej chwili na naszych liniach radiowych, ponieważ no, mamy do porozmawiania jeszcze na temat Ligi Mistrzów, ale to w najbliższej przyszłości. No i właśnie, bo też chciałem zapytać was, czy któraś z tych drużyn, Real bądź Barcelona, może w Lidze Mistrzów namieszać. My jeszcze będziemy nieco bardziej analizować te pary, kiedy przyjdzie czas, w których te zespoły będą się mierzyć. Ale Janek już zaczął, że Real niekoniecznie, z tego co mówiłeś, rozumiem, że Barcelona twoim zdaniem również, nie? Popraw mnie, jeżeli się mylę.
Znaczy to wynika z mojego braku sympatii do hiszpańskich drużyn.
Rozumiem.
Więc jakby zawsze będę mówił, że no liczę na to, że nie. Chociaż z drugiej strony no takie marki jak Real Barcelona, no to zawsze mogą się liczyć. No ale Barcelona ze swoją tendencją do meczów rewanżowych, no to w każdej chwili może zaskoczyć.
Wojtku, Real bądź Barcelona w Lidze Mistrzów?
Nie, PSG.
PSG, okej, rozumiem. Jesteśmy obiektywni, jak na ekspertów przystało. Szybciutko zmierzamy do Włoch, bo o tym Antonio Conte i Interze Mediolanum już sobie chwilkę porozmawialiśmy. Mówiliśmy też o Juventusie, ale nie wypada po prostu nie docenić rzymskiego Lazio, które jest naprawdę godnym rywalem dla tych wielkich ekip z Włoch, ponieważ mówimy o drużynie, która razem z tymi dwoma gigantami absolutnie odjechała reszcie tabeli. Tam mówimy o takim czystym, jasnym top 3. No i tak naprawdę nic dalej nie ma. Czy waszym zdaniem, panowie, dzisiaj Lazio będzie mierzyć się z Weroną? Jeżeli wygra, to już jest drugie w tabeli. Czy Lazio może być tym zespołem, który faktycznie Juventusowi coś cennego w tym sezonie zabierze?
Wydaje mi się, że jeżeli mówimy oczywiście o samej lidze, no to nie wiem, nie jestem przekonany. No, te różnice z jednej strony nie są wcale aż tak duże, bo w przypadku wygranej Lazio będą dwa punkty różnicy między nimi a Juventusem, ale wydaje mi się, że Juventus to jest przede wszystkim zespół, który ma zawodników z ogromnym doświadczeniem i to jest przede wszystkim no, klub, który sam w sobie jest doświadczony i oni raczej tego nie wypuszczą, ale z drugiej strony, no jeżeli czy Inter, czy Lazio zdobędzie trofeum w tym sezonie ligowe, no to też nie będę mówił, że jestem jakoś wybitnie zaskoczony, no bo Lazio, mimo że też nie jestem sympatykiem tej drużyny, prędzej życzyłbym Interowi zwycięstwa, no to uważam, że robią fantastyczną robotę.
A należy dodać, że Super Puchar Włoch z Juventusem już wygrali, więc coś tam może faktycznie gdzieś potencjał na wygrywanie trofeów jest.
Ja na pewno, jeżeli zatrzymamy się tutaj przy Lazio, musimy przypomnieć postać Ciro Immobile, który w ostatnim meczu wręcz, no można powiedzieć, zezłomował obronę Spal i no, pokazał kunszt niesamowity w tym sezonie. Jego forma naprawdę właściwie z każdego spotkania rośnie. No, może wystarczy powiedzieć, że w ostatnich spotkaniach tak, z Brescią dwie bramki, z Napoli bramka, z Cremonese bramka, z Sampdorią trzy bramki, ze Spal dwie bramki, tak? No, to jest, można powiedzieć, motor napędowy Lazio i wydaje mi się, że oni to będzie drużyna, która będzie mogła zabrać punkty i Juventusowi i naprawdę napsuć jej krwi.
No, tym bardziej musimy być właśnie uczciwi, jeśli chodzi o Ciro Immobile. Jeżeli zachwycamy się Robertem Lewandowskim, który w tym sezonie ligowym strzelił 22 razy, Ciro Immobile, tych bramek w Serie A ma już 25. Ciro Immobile jak najbardziej jest tematem do rozmowy, ale my musimy troszkę tę dyskusję uciąć, ponieważ chcemy jeszcze porozmawiać też o ligach północnych. Mamy tutaj na myśli Bundesligę i Premier League, bo tam oczywiście dzieje się naprawdę sporo emocji. A jeżeli emocje, no to też wypada, by Michael Jackson coś więcej nam o nich powiedział w utworze Thriller.
I'm gonna bring it to you. work of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver.
Piosenka anglojęzyczna sugeruje, że o Anglii troszkę porozmawiamy. No i znowu, by wdrożyć się jakoś ładnie w dyskusję, krótki materiał.
Zarówno czas bożonarodzeniowy, jak i okres bezpośrednio po nim stanowią dla futbolowego świata moment oddechu. Jest to czas na zasłużoną przerwę, przegrupowanie i odpowiednie przygotowanie do kolejnych zmagań. No chyba, że jesteśmy w Anglii, bo tam gra się praktycznie cały czas. Dominacja Liverpoolu nie dobiegła końca wraz z 2019 rokiem, przeciwnie. Póki co The Reds nie pozwolili sobie od początku stycznia nawet na remis i owszem, Liverpool przyzwyczaił kibiców do rozczarowań na decydującym etapie zmagań o największe laury. Wydaje się jednak, że taki stan rzeczy to już przeszłość, bo Klopp naprawdę nauczył swój zespół wygrywać. Zdobycie Ligi Mistrzów w ubiegłym sezonie może być tylko wstępem do zrealizowania największego marzenia wszystkich kibiców drużyny z Anfield. Pierwszego mistrzostwa Anglii w formule Premier League. Przy 22 punktach przewagi nad Manchesterem City na początku lutego taka perspektywa wydaje się wręcz nieunikniona. Najciekawiej w Anglii zapowiada się rywalizacja o top 4, bo Chelsea Franka Lamparda musi coraz mocniej odczuwać na plecach oddech swoich rywali. Manchester United, Sheffield, Wolverhampton czy przede wszystkim Tottenham, José Mourinho depczą The Blues po piętach i naprawdę niewielkie różnice punktowe między tymi ekipami zapowiadają ogromne emocje do końca całych rozgrywek. Inaczej sytuacja ma się w Niemczech, bo tam zażarta walka ma miejsce również na samym szczycie tabeli. Bayern, jak to Bayern, pomimo jesiennego kryzysu zdołał odzyskać fotel lidera. Problem w tym, że ich rywale nie zamierzają składać broni, a potencjał do zaciekłych bojów jest naprawdę spory. Chociażby w coraz mocniejszej ekipie Lipska czy Borussii Dortmund wzmocnionej transferem Haalanda. Do kociołka emocji dorzućmy jeszcze fakt, że już w najbliższą niedzielę Bayern podejmie u siebie ekipę wicelidera. Jedno jest pewne, końcówka zimy i wczesna wiosna będą dla koneserów futbolu obfitym czasem. A gdy przypomnimy sobie, że wszystkie te wielkie marki rzucą się sobie do gardeł w bojach o Ligę Mistrzów, ręce po prostu same chcą się zacierać.
Panowie, no na pewno zarzucą nam, że boli nas wielki Liverpool, może to jest prawda, ale musimy troszkę, moim zdaniem, poszukać jednak sedna całej tej sytuacji. Zapytam was, czy waszym zdaniem te absurdalne wręcz 22 punkty przewagi nad Manchesterem City nie wynikają troszkę nie tyle z wielkiej klasy Liverpoolu, której nie można im jakkolwiek odmówić, ale też troszkę z tego, że po prostu nie ma dla nich prawdziwego rywala w tym sezonie, bo City ewidentnie obniżyło loty. No i pytanie, czy Premier League faktycznie troszkę zwalnia, troszkę odstaje od Liverpoolu? Czy to naprawdę Liverpool jest po prostu taki niezawodny i niezatrzymywalny?
Znaczy raz, że Liverpool, no myślę, że chyba w każdej lidze europejskiej, nie tylko w tym sezonie, byłby w stanie wygrać mistrzostwo z dosyć sporą przewagą. No a dwa, że sytuacja moim zdaniem przypomina trochę sezon, w którym Leicester wygrało mistrzostwo. Może nie było tam absolutnie 20-punktowej przewagi, ale też to była kwestia tego, że inne drużyny po prostu grały trochę gorzej i to pozwoliło tej drużynie wygrać. No ale no, gdyby po prostu cała reszta drużyn obniżyła loty, no to ta różnica wyglądałaby tak, że byłby może 3, 6 albo 9 punktów przewagi, a nie 22. Więc tutaj no, Klopp zrobił maszynę i uważam, że no, Jürgen Klopp jest w tym sezonie absolutnie najlepszym trenerem na świecie i każdy zawodnik, który gdzieś ma przejść do innego klubu, chyba chciałby trafić pod jego skrzydła.
Tak, oczywiście. Trzeba się zgodzić z tym, że Premier League lekko obniżyła loty, jednak no, nie można tutaj odejmować kunsztu Liverpoolowi, który no, nie przegrał w tym sezonie jeszcze żadnego meczu tak naprawdę, także no, jednak to świadczy o czymś, świadczy o poziomie trenerskim Jurgena Kloppa, świadczy to o poziomie piłkarskim samego Liverpoolu i świadczy to również o tym, że niestety ta liga angielska jest coraz słabsza, jest powoli staje się ligą, że tak powiem, dwóch ruchów, dwóch kierunków, bo cały czas jest fakt to top six, ale ono zaczyna powoli się rozlewać. Zauważmy tutaj, oczywiście odejdę trochę od tematu, zauważmy tutaj na przykład Tottenham, który ma tylko punkt przewagi nad Sheffield United, tak? Czyli to pokazuje, że te drużyny, które kiedyś tak naprawdę rządziły i dzieliły, już nie są takie mocne. Manchester United 35 punktów, albo no może fenomenalny chciałem powiedzieć, ale to raczej przeciwność tego słowa. Arsenal 31 punktów, także no pokazuje to, że tak powiem, pewne zmiany, które od jakiegoś czasu trawią Premier League.
No właśnie, Pep Guardiola nigdy w swojej karierze nie przegrał tylu meczów co w tym sezonie. To może świadczyć, to niech najlepiej udowadnia tą recesję, można powiedzieć, jakości City. Manchester United wygrał 10 meczów przez 10 miesięcy. To jest absolutny absurd. Sheffield United w top 6 właśnie świadczy o tym, że jednak ten Beniaminek z niewielkim budżetem bądź co bądź potrafi naprawdę w Premier League namieszać. No i tutaj rywalizacja chyba faktycznie sprowadza się w tej chwili tylko i wyłącznie do top 4, czyli tego, kto ewentualnie dopadnie Chelsea. Panowie, zrobi to ktoś w ogóle? Czy Chelsea utrzyma tę lokatę czwartą? Czy jednak na przykład chociażby wściekłe psy José Mourinho, wściekłe koguty powinienem powiedzieć, podziobią skutecznie drużynę ze Stamford Bridge?
No ja życzę temu sympatycznemu Portugalczykowi, żeby no do tej czwórki wszedł. To jest do osiągnięcia. Leicester do dogonienia no raczej już nie, chociaż też bym się nie zdziwił, no bo przede wszystkim ten krok mentalny, pokonanie Manchesteru City przez Tottenham, no to jest też duży taki kop mentalny, taki kop do przodu po prostu tej całej drużyny. Nie zdziwię się, jeśli ten finisz w wykonaniu Tottenhamu będzie naprawdę dobry. No tylko pytanie, czy Chelsea będzie w stanie jakby to umożliwić przede wszystkim Tottenhamowi.
Cóż, trzeba na pewno zauważyć, patrząc tutaj na Chelsea, na jedną prawidłowość, że Chelsea ma raz na wozie, raz pod wozem. Potrafił wygrać kilka meczów z rzędu, ale potrafił też kilka meczów zremisować lub przegrać. To jest tak naprawdę tykająca bomba zegarowa, ponieważ musimy mieć świadomość tego, że Frank Lampard ma tak naprawdę w zanadrzu bardzo wielu młodych zawodników, którzy często nie będą w stanie dźwignąć tego ciężaru gatunkowego, na przykład takich spotkań jak z Liverpoolem czy z Manchesterem City, czy chociażby właśnie z Leicester, co pokazał chociażby ostatni mecz, w który zremisowali 2-2.
Panowie, było też słowo o Bundeslidze. My również jednym słowem tak staramy się szybko jednak tutaj omówić parę spraw. Rywalizacja tam toczy się o fotel lidera. Bayern Monachium, RB Lipsk i dwie Borussie. Sami zdecydujcie, która lepsza, która gorsza. Biją się o mistrzostwo Niemiec. Bayern znowu liderem. Pytanie na jak długo? W weekend przyjeżdża Lipsk. Szlagier absolutny. Jak to widzicie? Bayern wygrywa i idzie pewnie po kolejne mistrzostwo. Czy jednak emocje znów sięgają zenitu i tutaj puszki sprawią niespodziankę?
Znaczy przede wszystkim Bayern wrócił na fotel lidera dużo szybciej niż chyba wszyscy zakładaliśmy taką możliwość. Powiedziałbym, że no ten mecz z Lipskiem mógłby skończyć się remisem, tylko też trzeba wziąć pod uwagę to, że no to spotkanie dzieje się w Monachium, więc być może tutaj po prostu kibice i ściany stadionu, tak mówiąc potocznie, no pomogą Bayernowi i myślę, że teraz już tego nie wypuszczą. No i ta delikatna w cudzysłowie zmiana kadrowa, ten transfer, czyli opuszczenie zespołu na jakiś czas przez Iwana Perisicia, spowodowane nowym nabytkiem Bayernu. No i czy to jest wzmocnienie, czy to jest osłabienie, no to już każdy, myślę, może sobie sam odpowiedzieć, no bo opinie są bardzo skrajne.
Cóż, zaczęło się na pewno tutaj na tym najbliższym meczu Bayernu z RB Lipsk. Ja na pewno bardzo liczyłbym na zwycięstwo puszek, jak tutaj ładnie to określiłeś, ale niestety obawiam się, że nie da. Bayernu na Allianz Stadium nie da się dogonić i takie pozostaje moje zdanie obecnie. A jeżeli chodzi o samą Bundesligę, na pewno cieszy mnie fakt, że ta liga zaczyna się wyrównywać, ponieważ trzeba zauważyć, że pomiędzy pierwszym miejscem a miejscem czwartym jest tak naprawdę tylko 3 punkty różnicy. Także w tej górnej części tabeli naprawdę może wiele się zmienić. Ale i w samym jej środku jest dość ciekawie, dość dużo rzeczy, bardzo może się przemieszać. No cóż, zobaczymy, jakie będą rozstrzygnięcia.
Dostałem cynk z zewnątrz, zapomnieliśmy powiedzieć o tym, że Borussia wzmocniła się też Emre Canem. Nie wiem, czy ktoś tutaj sobie ze mnie żartuje, czy mówi poważnie, ale dodajmy, że taki transfer miał miejsce, kropka. Teraz panowie, bo zostało nam niewiele czasu, musimy powiedzieć o tym, że wraca nasza ukochana Ekstra Klasa i będą ekstra mecze i były też ekstra transfery, ekstra się zadziało.
Dobra, weź sobie już odpuść.
Panowie, powiedzcie proszę, co was tak bardzo w Ekstra Klasie intryguje, że czekacie na powrót tych rozgrywek i co chcielibyście sobie zrzucić z serca, bo z tego co wiem jest parę słów, którymi chcielibyście się podzielić. Zacznę Wojtku od ciebie.
Cóż, na pewno pierwszą rzeczą, którą ja bym się chciał podzielić, odpowiem najpierw na twoje pytanie. Na co ja czekam? Wiesz co, samemu ciężko jest mi powiedzieć na to pytanie, ale chyba po prostu na najnormalniej odpowiem na rozgrywki rodzimej ligi i ja chciałem tutaj zatrzymać się na pewno na Lechii Gdańsk, no bo ponieważ to, co dzieje się obecnie z drużyną z Gdańska, jest dla mnie po prostu, no, nieśmiesznym żartem, tak? Rozbiórka, która została przeprowadzona przez pana M, mam nadzieję, już się skończyła, ale przetrzewiła w taki sposób naszą drużynę, że no... Nie pozostaje nam nic innego niż liczenie na jakieś łatwe zwycięstwa i patrzenie w dół tabeli. No, niestety nie jestem z tego faktu zadowolony, ale liczę, że Piotr Stokowiec pokaże trenerskiego nosa i jakoś taktycznie to poukłada, ponieważ z jednym napastnikiem, tutaj mówię Flavio, to jednak jest za mało.
Znaczy przede wszystkim ja myślę, że odpowiedź na pytanie, dlaczego czekamy na Ekstraklasę, brzmi, bo ile można oglądać futbolu na wysokim poziomie. Trzeba wrócić do tego Bagienka, ale myślę, że kilka osób się ze mną zgodzi, że dobrze jest wrócić właśnie do Ekstraklasy. Czego ja bym życzył na ten najbliższy czas? Myślę, że spokoju w Gdyni przede wszystkim, tego, żeby te taczki spod stadionu można było wywieźć już jak najdalej. Pytanie, czy wypełnione delikwentami, którzy są przyklejeni na nich, czy nie, no to już zależy od tego, jak panowie i chłopak się dogadają ze sobą. Wydaje mi się, że to jest jeszcze sytuacja do odratowania, no ale no mówię, no jeżeli ta sytuacja z finansowaniem klubu przez miasto nie wróci, no to może być ciężko i Arka niestety złapie tego słynnego koronawirusa i spadnie na 14 miejsce i będzie w strefie spadkowej.
Panowie, skoro Ekstraklasa faktycznie wraca, no to króciutko, kto będzie mistrzem Polski?
No, myślę, że mistrzem Polski będzie Cracovia, która jako jedyna w tym okienku transferowym się wybitnie nie osłabiła.
A ja tutaj skłonię się do takiej teorii, którą tak naprawdę propaguję już od dłuższego czasu i powiem, że mam nadzieję, że w tym sezonie będzie to Pogoń Szczecin.
A ja wam mówię, że to będzie Legia Warszawa. No i dobrze, panowie, dzisiaj jeżeli chodzi o futbol, gra Puchar Niemiec, są rozgrywki Pucharu Anglii, Tottenham Southampton, Bayern Monachium Hoffenheim. To są tylko jedne z kilku propozycji, jakie dzisiaj możemy w telewizji oglądać. Janku, ty powiedziałeś o Polaku rocznik 2000, który również może wybiec na boisko w Pucharze Niemiec dzisiaj. O kim mowa?
O Adrianie Stanilewiczu. On też już się pojawiał w młodzieżowej reprezentacji. Jeden mecz w lidze elit, jeśli dobrze pamiętam, to tak się nazywa, do lat 20. Cztery mecze na Mistrzostwach Świata U20, także wydaje się, że tutaj z niego ludzie będą, zwłaszcza, że nie jest w najgorszym klubie, jeżeli chodzi o taką szansę na rozwój, bo Bayer wyprodukował kilku młodych, fajnych zawodników.
Nic dodać, nic ująć. Oglądajmy dzisiaj piłkę, oglądajmy ją zawsze, żebyśmy mogli po prostu o niej potem porozmawiać na antenie Krótkiej Piłki. Dzisiaj już się z Państwem żegnamy. Było mi bardzo miło. Po mojej prawej jeszcze raz zasiadał dzisiaj
Janek Sławiński.
Po mojej lewej
Wojtek Jagodziński. Dzięki bardzo.
Ja nazywam się Kasper Klein. Również Państwu dziękuję i do usłyszenia za tydzień.